z biznesu do słuchania.
Na koniec porozmawiajmy o geopolityce. Last but not least, Jacek Bartosiak. To założyciel Strategy and Future, think tanku zajmującego się geopolityką i strategią. Autor kilku książek, w tym wydanej w 2016 roku Pacyfik i Eurazja o wojnie, a także do lutego tego roku prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapytałam go, czy po 3 wiekach konfliktów z Rosją i Niemcami nadszedł czas dobrych relacji, czyli po 7 latach chudych nadeszło 7 lat tłustych.
Oj, to bardzo trudne pytanie. Na pewno mamy po 89, a w szczególności po 1991 roku lepszy czas z punktu widzenia geopolityki. To wynikało tak naprawdę z jednego nadrzędnego zjawiska, które zdefiniowało ostatnie 30 lat i właśnie jesteśmy być może obserwatorami końca tego czasu. Otóż Stany Zjednoczone wygrały zimną wojnę, były architektem globalizacji, rozszerzyły globalizację, przyspieszyły ją i trzymając jak atlas na swoich barkach prawidła geopolityki odwieczne, stworzyły świat, którym się wydawało, że wystarczy przestrzegać jednego zespołu norm i się miało dostęp do globalnego rynku, a zatem interakcji. I wystarczyło tylko produkować na poziomie światowym, czy dostarczać usługi na poziomie światowym i się miało dostęp do tego rynku i się zyskiwało. To wynikało z potęgi instytucjonalnej wojskowej Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym. Ta potęga jest właśnie teraz kwestionowana i prawdopodobnie kończy się ta jednobiegunowa chwila. Ta jednobiegunowa chwila była bardzo korzystna dla Polski, bo nie dość, że wyszliśmy spod kurateli sowieckiej, Sowiety się rozpadły i Rosja nie miała już wpływów takich u nas, tak, wyszliśmy z zewnętrznego imperium, to jeszcze dołączyliśmy do świata tak zwanych wolnych strategicznych przepływów, czyli wolności przepływu ludzi, towarów, usług, technologii, wiedzy, energii. Mogliśmy uczestniczyć w grze globalnej, oczywiście naszą ciężką pracą, konkurując, ale nie podlegaliśmy tym wielkim siłą polityczną. Dostęp do rynku unijnego i do zachodniej Europy i w ogóle do świata Atlantyku w związku z tym dał nam też dostęp do najnowocześniejszych technologii, najbardziej rozwiniętych rynków, najbardziej rozwiniętych przemysłów, korporacji, firm. Więc to był bardzo błogi czas. Oczywiście miał swoje minusy, o czym możemy też jeszcze porozmawiać, ale to był błogi czas. I ten świat właśnie jest na zakręcie z powodu tego, że dwie wielkie potęgi w Eurazji, przede wszystkim Chiny, ale też Rosja, ale przede wszystkim Chiny, kwestionują prymat Stanów Zjednoczonych w systemie globalnym. Nadchodzą nowe czasy i nie wiadomo, co przyniosą dla Polski.
To proszę powiedzieć właśnie, jakie są scenariusze potencjalne?
W dużym uproszczeniu są 3. Pierwszy jest taki, że Amerykanie, którzy od na pewno tego roku prowadzą już ostrą rywalizację w Eurazji z Chinami o to, kto kontroluje strategiczne przepływy, są te sankcje, taryfy i tak dalej, a zatem kto jest hegemonem światowym, kto ustanawia reguły gry, oraz znowu łączyła się też rywalizacja wojskowa na magistralach handlu światowego, jak na Morzu Południowochińskim na przykład. Stany Zjednoczone mogą szybko wygrać, co będzie oznaczało kryzys w Chinach i również zmianę ładu globalnego, w szczególności podziału pracy w zglobalizowanej gospodarce. Ale Stany wygrają, zostanie odtworzony ład amerykański i my, może się niewiele zmieni, Rosja przestanie naciskać swoją rewizjonistyczną politykę. To jest scenariusz numer 1. To może trochę potrwać ta sytuacja. I wydaje się, że włodarze polscy wybierają taką opcję, że to się tak wydarzy. Scenariusz numer 2 jest taki, że Amerykanie przegrają. To będziemy mieli nowy świat Eurazji. Prawdopodobnie oparty o potęgę gospodarczą Chin. I z pasem, i szlakiem, z nowymi łańcuchami dostaw. Będzie pewnie nowe rozdanie, która waluta. Być może nie będzie to yuan chiński, ale może być jakiś koszyk albo inny system. Nie Bretton Woods, nawet poprawiony Bretton Woods, tylko inny system będzie rządził. I to będzie pewnie świat chaotyczny. W masach lądowych Eurazji bardzo trudną stabilizację. I też musimy przetrwać. Będzie to przypominało wówczas nowe wielkie odkrycia, tym razem na lądzie, a nie na Atlantyku. Wszystkie te zapyziałe miejsca jak Kazachstan, Azja Środkowa, czy takie niepodłączone do świata jak północny Pakistan, raptem będą podłączone i stworzą się nowe korelacje sił. Innymi słowy, zostanie przywrócony porządek, który istniał od początku ludzkości do odkryć geograficznych. A i oczywiście Amerykanie ostro przeciwdziałają za prezydenta Trumpa temu drugiemu scenariuszowi, ostro. Trzeci scenariusz jest taki, że będzie trwała ostra rywalizacja, nawet kilkadziesiąt lat, o panowanie w XXI wieku, na kształt zimnej wojny sowiecko-amerykańskiej, przy czym tutaj będzie to bardziej złożone, bo Sowieci nie mieli nic, co na rynkach cywilnych konkurowało gospodarczo, tylko mieli siłę militarną, a Chiny mają potęgę gospodarczą, są wpięte w łańcuch globalny dostaw. W związku z tym będzie bardzo bolesny okres powstawania nowego ładu biegunowego. Jeden biegun oparty o gospodarkę Chin, drugi o gospodarkę USA. Być może z murem na Bugu między dwoma światami. Jeżeli Białoruś i Rosja będą w systemie eurazjatyckim z Chinami, to my będziemy na wysuniętej rubieży, niczym kasztelania wysunięta świata zachodniego czy świata amerykańskiego. Będziemy musieli wydawać na wojsko znacznie więcej. Będą dwa światy, dwa systemy inżynieryjne, dwa systemy telefonii komórkowej, dwa systemy pewnie komputerowe, rozwoju technologicznego. Aż trudno sobie wyobrazić, prawda, żyjąc w epoce globalizacji, jak to się może potoczyć. No, będziemy pod samym nosem wielkich mocarstw kontynentalnych. Jak się spojrzy na mapę, to Rosja i Chiny zajmują większą część Eurazji. Przynajmniej takie jest wrażenie. A przynajmniej ogromną część, prawda? Mielibyśmy do czynienia z wielkim blokiem kontynentalnym od Hongkongu i Szanghaju poprzez nad Bugiem i z naszymi dawnymi strefami buforowymi jak Ukraina, Białoruś, państwa bałtyckie w takiej szarej strefie, nie wiadomo. W zależności od korelacji sił mogłyby się ogniskować tam napięcia, a być może też u nas.
Czyli to jest ten najgorszy scenariusz?
Niestety on jest najbardziej prawdopodobny.
W perspektywie?
Ten trzeci moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobny. Może trwać kilka dekad. Być może jesteśmy na początku jego drogi. Jeżeli Chiny szybko nie przegrają, albo Amerykanie szybko nie przegrają, czyli nie ziści się pierwszy albo drugi, to nas to czeka. Moim zdaniem nie ma powrotu do globalizacji w tym modelu, jaki istniał przez ostatnie, powiedzmy, 30 lat, gdzie Amerykanie byli na szczycie łańcucha dostaw i podziału pracy, bo Chiny nie chcą tego zaakceptować. Napięcie między nimi jest natury strukturalnej. Przywództwo chińskie nie może zaakceptować tego również z powodów wewnętrznych już oraz tego, na jakim są etapie rozwoju. Problem cały polegał na tym, że od kiedy istniały mocarstwowe Stany Zjednoczone, nie było Chin. Były kolonizowane, nie były w pełni suwerenne, były o XIX wieku i XX dopiero, ale był biedny. Po tym, jak Mao Tse-tung zdobył władzę i nigdy nie było jednocześnie na świecie wielkich Chin i wielkich Stanów Zjednoczonych.
A powiedział pan, że w tej globalizacji, do której być może będziemy tęsknić, były też minusy dla Polski. To proszę o nich powiedzieć, co było niedobrego.
To znaczy, jak to w życiu? No, są plusy i minusy. Jeżeli jest na przykład gorąco w lipcu, to narzekam, że jest trochę za gorąco, tak? Chociaż jesteśmy na wakacjach nad jeziorem. Musimy smarować się przeciwko słońcu. Tak jak to w życiu. No, minusem było to, że, ale pewnie się nie dało uniknąć. To rozstrzygnie przyszłość. Jeszcze na pewno nie jedna rozprawa na ten temat powstanie. Otóż, gdy wychodziliśmy z zewnętrznego Imperium Sowieckiego i z RWPG po 89 roku, 91 i dokonywaliśmy tych reform gospodarczych, otwarcia Zabalcerowicza, to otworzyliśmy się na strategiczne przepływy, na wolności, o których wcześniej mówiłem, przepływowe, tak? Wcześniej one nie były, no, człowiek nawet nie mógł podróżować jak chciał, tak? Musiał mieć wizę, paszport i tak dalej, nie mówiąc o technologii, towarach. I raptem się otworzyliśmy i nasza przestrzeń, przestrzeń naszej pracy, ludzi, którzy tu pracują, codziennie ruszając się, bo to, że człowiek musi rano wstać, zjeść bułkę, śniadanie, zaopiekować się dzieckiem, to już jest praca i ktoś to obsługuje, dzielimy się podziałem tej pracy, tak, są opiekunki, fabryki i otworzyliśmy całą tę przestrzeń dla ogromnych przewag tych, którzy są w rdzeniu systemu zachodniego, atlantyckiego, którzy mają przewagę kapitałową, organizacyjną i tak dalej. No i w związku z tym były te straszne też tragedie ludzkie, prywatyzacje, wielka transformacja, zmiana modelu. I pierwsze lata, myślę, że były bardzo trudne, tak, z punktu widzenia transformacji społecznej. Myślę, że można było, nie chcę o szczegółach mówić, ale można było troszeczkę rozumiejąc, na czym polega oddziaływanie tak zwanego morza geopolitycznego i przewagi świata finansowego, organizacyjnego. Bo świat jest strukturalnie, prawda, że są hierarchie w świecie. I tu można byłoby to rozważyć. No, z drugiej strony, no, jednak chyba jest to sukcesem, ta nasza Polska, tak, ostatnie 30 lat. Zwłaszcza w naszym trudnym położeniu geopolitycznym i na pewno byliśmy beneficjentem tej globalizacji, ale mówię, można było może jeszcze poprawić to tu, to tam, rozumiejąc te prawidłowości. Taka była rzecz. I jedną rzecz, bo ja osobiście uważam, zaniedbaliśmy. To jest uzasadnione zaniedbanie, w sensie ludzkim uzasadnione, bo naprawdę uwierzyliśmy w koniec historii, prawda? Że po wielkich zmaganiach wielu pokoleń, krwi wylanej, o represji, Sybirze, mordowaniach, dopłynęliśmy do wolności, do świata zachodu, który miał być jednością, a nie jest, który miał być punktem terminalnym tego pociągu historii, a nie jest.
Bo nigdy tak nie jest z historią?
Nigdy
tak?
Nie jest, nigdy się nie kończy, zawsze trwa i wszystko się zmienia. Tak? Znamy to od starożytności. Tak jakbyśmy uwierzyli, że raptem prawidła historii się zmieniły. To wynikało z preponderacji, z wszechmożnej potęgi Stanów Zjednoczonych, wojskowej, ekonomicznej, instytucjonalnej w świecie. To jest tak, jakby był wielki, potężny szef albo wielki, potężny ojciec, który stworzył takie poczucie bezpieczeństwa, że nie trzeba było się samemu o to martwić. Wystarczyło tylko słuchać jego zasad. I niestety te okresy zawsze się kończą i trzeba dorosnąć. I moim zdaniem, że zaniedbaliśmy sprawy wojskowe, planowanie operacyjne na wschodzie, tak? Zaniedbaliśmy rozbudowę sił zbrojnych, dlatego że one są zawsze ważne. Państwa, które starają się być podmiotowe, muszą mieć siły zbrojne, zwłaszcza na wielkich skrzyżowaniach przepływów strategicznych, takich jak zachodni Pacyfik, jak Ocean Indyjski, jak Zatoka Perska, czy jak Nizina Środkowoeuropejska. Dlatego, że to też jest instrument polityki, to też jest instrument sygnalizacji strategicznej, zwłaszcza jak się jest sąsiadem mocarstwa rosyjskiego, które zawsze ma te okresy czarnego i białego jeźdźca, czyli rozpada się, później znowu się komasuje i tak dalej. Musiał nadejść ten czas. Musiał nadejść czas pewien wojny gruzińskiej sierpniowej 8 roku, później Donbasu, Krymu i my powinniśmy się byli na to przygotować wojskowo i pozyskując zdolności po to, żeby być aktorem w tej grze tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, a nie liczyć tylko, że Zachód będzie na nas robił tę politykę, tak jak liczyliśmy w III RP. To był wielki błąd, bo jesteśmy położeni w takim miejscu, jak się spojrzy na mapę, w kontekście właśnie przepływów strategicznych, gdzie się kończy Europa Morska skierowana ku Atlantykowi, zwęża się w tak zwany przesmyk polski między Karpatami a Bałtykiem i dokładnie za Warszawą, na wschód od Wisły rozpościera się wielka przestrzeń Eurazji, już można powiedzieć płaska, która wachlarzowo się rozchodzi, łączy Europę Morską z kontynentem azjatyckim. Dlatego uważaliśmy, że byliśmy bastionem, przedmurzem chrześcijaństwa i różne takie rzeczy. Dla wojska wymagało to planowania operacyjnego zawsze na dużą skalę, większą niż nasze granice polityczne, niż nasze granice etniczne. Po prostu jak gdyby ogród, gdzie musimy zaglądać, czy ktoś nie myszkuje, jest znacznie większy niż nasze często zdolności gospodarcze, polityczne, etniczne. I to był odwieczny problem Rzeczypospolitej. Mieliśmy kiedyś imperium z tego powodu. Musieliśmy tworzyć strefy buforowe dzielące nas od Rosji. Oto była wojna 19-20 roku. I kiedyś nasi pradziadowie to wiedzieli, no, ci chłopcy i dziewczęta z dworków szlacheckich na Kresach, którzy się rodzili podczas rozbiorów, oni to wiedzieli, tak? Bo widzieli, jak ta przestrzeń pracuje. Nazywam to pomostem bałtycko-czarnomorskim, czyli tą mozaiką narodów rozpiętą między Morzem Czarnym a Bałtykiem. I to jest przestrzeń naszej polityki. Północ, południe, mówię, ostatnie 30 lat, gdzie stworzyliśmy tak zwaną linię komunikacyjną gospodarczą przez Niemcy na zachód, było bardzo dobre oczywiście, tylko mówię, zapomnieliśmy przez to, że tak naprawdę jest północ, południe, jest obszar Morza Czarnego, powinniśmy mieć więzi gospodarcze, zabiegać o dawne strefy buforowe na wschodzie, mieć więzi gospodarcze i
z
wojsko.
Krajami?
Ukrainą, Białorusią, państwami bałtyckimi, Rumunią, tak. I mieć oczywiście zdolność do wojskowej projekcji siły, czyli własne zdolności wojskowe, które są czynnikiem gry o równowagę. Dlatego, że jeżeli prymat amerykański upadnie, a już jest kwestionowany, również w naszej części, stąd te wszystkie rosyjskie prowokacje, zabiegi, przeloty i tak dalej, które mają pokazać, że halo, gdzie są ci właśnie Amerykanie? No coś nie bardzo, tak? Obudźcie się. To my musimy być tym czynnikiem, bo jest wtedy gra o równowagę. No, po prostu nikt za nas tego nie zrobi. I wydaje mi się, że ostatnie 30 lat ta drzemka pauzy geopolitycznej spowodowała, że nie robiliśmy tego, ale od kilku lat to się zmienia, w tym Wojsku Polskim. Zmienia się i zaczyna się myślenie. Wracamy w odwieczne prawidła i koło muńskiej historii i musimy się z tym zmierzyć. Mamy też jeszcze lepszą historię niż w przeszłości, przynajmniej przez jakiś czas jeszcze, że Niemcy są w Unii Europejskiej i zależy im na jedności, bo gospodarka niemiecka zżyje z jedności rynku europejskiego. Boże, gdyby to pękło, to Niemcy musieliby swoje monstrum eksportowe wyżywić jakoś i zaczęliby dużo bardziej naciskać instrumentami nacisku politycznego. I wtedy być może mielibyśmy to poczucie, że jesteśmy między Niemcami a Rosją. Ale i czasami to czujemy, prawda? Jak z Nord Streamem, jak przecież to jest przepływ strategiczny, który ma nas ominąć, żebyśmy nie mieli lewaru, czyli instrumentu nacisku na tych graczy. I dlatego potrzebujemy Amerykanów, żeby przeciąć to i zaprosić Ocean Światowy tutaj, tak? I inwestycje, żebyśmy tworzyli barierę, żebyśmy mogli decydować w związku z tym o swoim losie. I to jest odwieczne nasze zmaganie. Martwię się tym, że gdyby Amerykanie rzeczywiście przegrywali i wyszchodzili z Europy, to gra kontynentalna, która wtedy się rozpoczyna i ona wynika z gospodarczych przepływów, z gospodarczych codzienności, codziennych konieczności tak zwanych. Stop zwrotu, skomunikowania, ośrodków demograficznych, przemysłowych, z surowcami, z rynkami zbytu. Uruchamia grę kontynentalną, gdzie jeżeli jesteśmy słabsi od Rosji i Niemiec, a jeszcze Chiny by wchodziły z pasem i szlakiem, no to wtedy trudno jest o nasze podmiotowe istnienie. Wtedy geopolityka wraca z przemożną siłą starszej siostry, jeżeli nie apodyktycznej matki i makroekonomii.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mówił Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future.